Witaj w Muzeum Warszawy. Wybierając tę ścieżkę zwiedzania, zdecydowałeś, że chcesz poznać wystawę pod tytułem Rzeczy Warszawskie, tak jak widzi ją historyk sztuki.
Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora Muzeum Warszawy i główny kurator wystawy głównej. Zamieszkałem w Warszawie przed 13 laty. Przyjechałem tutaj na studia doktoranckie do Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wcześniej mieszkałem i studiowałem w Poznaniu, Gdańsku, a urodziłem się w Bydgoszczy. Warszawa okazała się miastem nie tylko przyjaznym i otwartym, ale też niezwykle interesującym. Jej historia, historia jej architektury okazały się również wciąż w wielu aspektach nieopracowane, niedopowiedziane. Znalazłem tutaj wątki, które postanowiłem rozwinąć. Prowadziłem przez lata badania nad architekturą niezaistniałą, czyli architekturą, która dla Warszawy została zaprojektowana, wymyślona w latach 20. i 30. XX wieku i nigdy nie powstała. Wydaje mi się, że Warszawa jest miastem pełnym widm. Są to widma zarówno tych budynków, tej historii, która nie znalazła swojego finału, jak i tej historii i tych budynków, które zostały zniszczone podczas dramatycznej historii. Warszawy jest dużo więcej niż się wydaje. Jest ona wielowarstwowa.
Dyrektor Trybuś przeprowadzi nas przez wszystkie gabinety wystawowe. Czasami usłyszysz też wybraną przez niego dla ciebie wyjątkową piosenkę o Warszawie. Jeśli będziesz chciał zatrzymać się po drodze, obejrzeć coś, o czym nie mówimy, zatrzymaj nagranie, używając pauzy. Zaczniemy od piwnic. Czy wiesz, że pod naszymi kamienicami kryją się aż dwa wybudowane dawno temu piętra? W głębi, za kasą, jest winda. Zjedź na poziom minus jeden. Jesteś już na dole? Wejdź za drewniane drzwi po lewej i znów skręć w lewo. Przed tobą labirynt piwnic. Na pozór można się tu zgubić, więc uważnie słuchaj lektorki. Nie wyprzedzaj jej i idź ciągle przed siebie, nie wchodząc na żadne pojawiające się na trasie wysokie schody. Za chwilę zobaczysz trzy schodki w dół. Zejdź po nich i idź przed siebie. Jarosław Trybuś opowie ci o kolejnych mijanych pomieszczeniach. Na początek dane warszawskie opracowane przez Pawła Jaworskiego, Grzegorza Piątka, Zofię Ofislo-Piekarską, Karola Piekarskiego i Klementynę Świeżewską.
W muzeum pokazujemy ponad 7 tysięcy rzeczy warszawskich, przedmiotów, które uczestniczyły w historii, które są pomostem między nami a przeszłością. Te rzeczy opowiadają nam swoje historie, opowiadają historię tych, którzy je wytworzyli, tych, którzy je posiadali. Dla tych, którzy chcieliby poznać historię miasta zawartą w danych, stworzyliśmy tę część wystawy. Tutaj na schematach, na wykresach, w prosty i czytelny sposób przedstawiamy te dane, które wydały się naszym kuratorom najważniejsze do zrozumienia miasta.
Thank you. dalej przed siebie. Tam, gdzie wystawa koncentruje się na kamieniczkach, w których jesteśmy.
W tym niewielkim pomieszczeniu, na którego ścianach widać klamry wzmacniające konstrukcję Muzeum Warszawy, które zostały tutaj umieszczone w latach 30., pod koniec lat 30., wtedy kiedy powstawało Muzeum Warszawy, zdecydowaliśmy się pokazać jego historię. Zobaczą Państwo tutaj trzy makiety, na których widać rozwój muzeum. W gabinecie pokazujemy historię siedziby muzeum, historię kamienic staromiejskich, które najpierw zostały dla muzeum kupione pod koniec lat 30., potem uległy zniszczeniu w Powstaniu Warszawskim i zostały odbudowane na cele muzealne. 11 kamienic należących do Muzeum Warszawy zostało w latach 2014-2017 poddanych pierwszemu tak gruntownemu remontowi po odbudowie w latach 40. XX wieku. Ten remont, finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, wspomaganych środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tzw. funduszami norweskimi, kosztował niemal 70 milionów złotych. Dzieje naszych kamienic zebrały i opracowały pani Barbara Henzel-Moszczyńska i Klementyna Świeżewska.
Dalej, do czasu, aż dokładnie przed tobą, niemal w drzwiach, zobaczysz wielką czarną gablotę. Zatrzymaj się i posłuchaj.
Znajdują się Państwo w gabinecie archeologii. Przedmioty wydobyte z ziemi pokazuje się często w przygotowanej dla nich scenografii. My zdecydowaliśmy się pokazać je na czarnym tle, pozbawione kontekstu, tak żeby można było przyjrzeć się tej często trudnej, ale intrygującej urodzie rzeczy, które bardzo dużo już przeżyły i często są zniszczone, często są jedynie fragmentami swojej dawnej urody.
Idź przed siebie do malutkiej salki, gdzie po prawej stronie zobaczysz cztery schodki prowadzące w górę. Wejdź po nich i zatrzymaj się przed gablotą. stoisz przed gablotą, w której prezentujemy fajanse. I tu prośba od dyrektora Trybusia.
Zwróćcie Państwo uwagę na kolekcję fajansów wydobytych na terenie Starego Miasta. Te używane przez warszawskich mieszczan talerze i misy, dekorowane widokami, dekorowane kwiatami, nie pochodzą z Warszawy. Są wytworami najczęściej sprowadzanymi przez zamożniejszych mieszczan, ale tutaj służyły. Kuratorką gabinetu archeologii jest pani Klusiewicz.
Wracamy już do windy. Zejdź z czterech schodków, skręć w lewo. Idź przed siebie tą samą drogą, co uprzednio. Po drodze miniesz znowu rysunek kamienic i wejdziesz po schodkach w górę.
Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tak, kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Warszawski dzień.
Udało ci się znaleźć windę? Jest za drewnianymi drzwiami. Wjedź na parter. Teraz miń kasy, skręć w lewo, przez szklane drzwi wyjdziesz do holu z pięknymi marmurowymi schodami. Zostaw je po twojej prawej. Idź prosto przez kolejne szklane drzwi. I jeszcze jedne. Jesteś na kolejnej klatce schodowej. W następnym pomieszczeniu zobaczysz podjazd. Wejdź po nim i skręć w pierwsze szklane drzwi po prawej stronie. Jesteś w dużej sieni. Z twojej lewej strony, przy drzwiach prowadzących na rynek, stoi pierwsza z warszawskich syren. Przyjrzyj się jej. Znasz ją na pewno. Jest taka sama, jak ta na rynku. Powstała w 1855 roku.
Oryginał syreny Hegla, której kopia stoi na rynku Starego Miasta. Ten wielki posąg to największy nasz eksponat. Opiekujemy się w muzeum oryginałem syreny Hegla, dlatego że jest ona wykonana z dość miękkiego materiału i była przez lata narażona na zniszczenia. Stąd też władze Warszawy zdecydowały się oddać kopię, która jest mocniejsza, która lepiej opiera się i zmiennej pogodzie, i ludzkim fantazjom. I na rynku ustawiono tę mocną kopię, a my mamy delikatniejszą, oryginalną syrenę, która wcześniej stała na rynku.
Wróć teraz przed szklane drzwi, którymi tu przyszliśmy. Na lewo od nich, przed tobą, jest wejście do pokoju, w którym zobaczysz więcej syrenek.
Jesteśmy w gabinecie syren warszawskich. Opiekunem kolekcji syren warszawskich jest pan Krzysztof Zwierz. Pan Zwierz jest historykiem. Jest bardzo skrupulatny i z dużą czułością opiekuje się naszą kolekcją. Syren w zbiorach mamy bardzo wiele. Dlatego, że syreną, herbem Warszawy, były ozdabiane dokumenty, sygnowane, ważne plany. Syrena znajduje się nawet na tak drobnych rzeczach jak guziki funkcjonariuszy miejskich. Myślę, że te guziki bardzo dużo mówią, jak ważnym znakiem zawsze w Warszawie była syrena. Warto w gabinecie zobaczyć rozwój tego gatunku, ponieważ syrena na samym początku była płci męskiej, a poza tym miała skrzydła. Przyleciała do nas prawdopodobnie z terenów dzisiejszych Niemiec i osiadła w Warszawie. Tu zmieniła płeć. Stała się pół rybą, pół kobietą. Przed wejściem do gabinetu widzieli Państwo największą syrenę, która znajduje się w naszych zbiorach. A najmniejsze to wspomniane już guziki funkcjonariuszy magistratu miejskiego z wizerunkiem syreny. Popatrzcie Państwo na nie. Mają one bardzo wiele wdzięku. Są różnie opracowane i pokazują, że syrena była obecna nawet na tych najdrobniejszych elementach stroju urzędników miejskich i tych, którzy dla miasta pracowali. gabinetu syren przechodzimy do gabinetu pomników warszawskich, który mieści najmniejszą z naszych kolekcji. Są tutaj miniatury warszawskich pomników z różnych okresów. Kuratorem jest pan Tomasz Bylicki, specjalista od brązów i medalierstwa. Wspomaga go w tym pani Aleksandra Sołtan-Lipska. Pewnie najbardziej rzuca się państwu w oczy kolumna Zygmunta, znakomicie wykonana w pracowni Mieczników. Jest ona zresztą tutaj w dwóch wersjach. Ale zwróćcie państwo uwagę na pomnik, który stoi najbliżej wejścia. Jest jednym z mniejszych modeli. Jest to pomnik poległych w obronie Polski Ludowej. Tak zwany pomnik utrwalaczy.
Omawiany eksponat stoi pod oknem. Jest pierwszy z lewej.
Jego historia jest bardzo dziwna, ponieważ ten pomnik był jednym z największych, które stały kiedykolwiek w Warszawie. I jest również pomnikiem, który stał niezwykle krótko. Został wystawiony przed Pałacem Mostowskich na kilka lat przed upadkiem systemu komunistycznego, czyli przed 1989 rokiem. Ten model, który oglądamy w gabinecie, jest częścią dużo bardziej rozbudowanego założenia, w którego centrum znajdował się orzeł, podtrzymywany przez różne stany i zawody, które utrwalały władzę ludową w Polsce. Stąd jego popularna nazwa pomnik utrwalaczy. Oczywiście nie są to wszystkie pomniki, które były albo są w Warszawie. To tylko kilka najlepszych przykładów, które szczęśliwie znalazły się w naszych zbiorach. Chyba nikogo nie zaskoczy to, że moim najbardziej ulubionym pomnikiem jest kolumna Zygmunta. Bardzo cenię ten pomnik, dlatego że jest tak oryginalny i tak dawny. Jest to jeden z pierwszych świeckich pomników. Te miniatury pomników, na które państwo patrzą, są wydarte z przestrzeni miejskiej, wyciągnięte z niej, ale dzięki temu wyciągnięciu możemy się przyjrzeć temu, co czasami w mieście jest niemożliwe. Mianowicie możemy przyjrzeć się ich pięknu, możemy przyjrzeć się ich wyjątkowości z bliska. Bardzo rzadko mamy okazję przyglądać się wielu pomnikom z takiej odległości, a na część z nich niemal nigdy nie jesteśmy w stanie spojrzeć z góry. Tutaj w gabinecie jest to możliwe. Możemy się przybliżyć do nich na naprawdę niewielką odległość.
Zostawiamy za sobą miniaturę kolumny Zygmunta. Wyjdź na korytarz. Niedługo z prawej strony znajdziesz zbrojone drzwi do gabinetu pocztówek.
Weszli państwo do gabinetu pocztówek. O pocztówkach w naszym muzeum wie wszystko pani Elżbieta Kamińska. Od lat pracuje w muzeum, zajmując się zarówno fotografią, jak i pocztówkami właśnie. Pocztówki są pokazywane w muzeach często jako dodatek do czegoś. Pocztówki coś ilustrują, czegoś dowodzą, a tutaj są pokazane jako eksponaty same w sobie. Jako zjawisko, które, choć młode, było bardzo istotne i popularne w wielu okresach. W naszych zbiorach mamy ponad 9 tysięcy pocztówek. Wybraliśmy z nich te, które są z jakiegoś powodu najbardziej interesujące. Są tutaj pocztówki pokazujące miasto nocą, są pocztówki pokazujące warszawskich aktorów, ale są też pocztówki, które zwyczajnie ukazują różne widoki z miasta. Bardzo szybko zorientują się państwo, że większość z tych widoków jest często powtarzana, że w tej materii niewiele się zmieniło, że przez cały wiek XX, tak jak i teraz, posługujemy się mniej więcej tymi samymi obrazami i te same miejsca wydają się nam istotne. Na niektórych z pocztówek zauważą państwo również tekst. Warto się im przyjrzeć. Pocztówki mają dość krótką historię. Pochodzą z końca XIX wieku i były popularne przez prawie cały wiek XX. Sam chętnie wysyłałem pocztówki jeszcze parę lat temu, ale ostatnio zastąpiły je SMS-y i MMS-y. Myślę, że tak moglibyśmy patrzeć na te pamiątki z historii, jako dawne SMS-y i MMS-y.
Po dwóch schodkach wejdź do kolejnej sali.
Suweniry, które Państwo widzą w gabinecie, wybrały pani Monika Siwińska i pani Agnieszka Dąbrowska. Obie panie są kuratorkami także gabinetu zegarów warszawskich. Przyznają Państwo, że to dość dziwna kolekcja. Są w niej i rzeczy ładne, i rzeczy brzydkie. Część z nich może wydać się Państwu kiczowata. Część z nich może wydać się bardzo błaha. Ale te przedmioty bardzo dużo mówią o tych, którzy do Warszawy przyjeżdżali i którzy postanowili coś stąd zabrać dla siebie albo dla swoich bliskich. W tej materii nic się nie zmieniło. W sklepikach, które otaczają muzeum, wciąż można kupić suweniry, które w gruncie rzeczy są bardzo podobne do tego, co pozostało nam z przeszłości. Jeśli robię komuś prezent warszawski, to szukam czegoś, na czym będzie nasza syrena. Tutaj też mamy sporo broszek, przypinek i różnych drobiazgów, na których widać syrenkę. Myślę, że te przedmioty mają najwięcej wdzięku.
Jarosław Trybuś wybrał dla Państwa dwa eksponaty z tej kolekcji. Oba są w gablocie na lewo od drzwi, którymi weszliśmy.
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na niebieski talerz z widokiem soboru Aleksandra Newskiego, który stał niegdyś na Placu Saskim. Na tym talerzu widać, jak wielki był sobór. Z nim jest związana dziwna historia, dlatego że talerz nie jest pamiątką rosyjską. Jest pamiątką niemiecką, która została wyprodukowana gdzieś między 1915 i 1916 rokiem, kiedy Warszawą zarządzali Niemcy. Oprócz soboru widać na talerzu oddziały wojsk niemieckich, a nad wszystkim unosi się napis Warszał. Myślę, że jest to jedna z oryginalniejszych i dziwniejszych, jeśli chodzi o swoją historię, pamiątek w tym miejscu. Wśród wielu dość błahych przedmiotów, które mają jednak swoją ciekawą historię, znajduje się przedmiot, który jest bardzo cenny. Jest on malutki, więc muszą Państwo wytężyć wzrok, żeby go zobaczyć wśród innych przedmiotów. To czajniczek, miśnieński czajniczek z widokami Warszawy i Pragi. Został on wykonany na przełomie XVIII i XIX wieku. Jest mały, bo ma wysokość tylko 8,5 cm, ale ma bardzo wiele wdzięku i pokazuje, że pamiątki z Warszawy bywały nie tylko piękne, ale i bardzo kosztowne. Prawdopodobnie przeznaczony był dla kogoś niezwykle zamożnego, bo żeby kupować porcelanę, trzeba było być kimś zamożnym, ale również trzeba było być kimś zamożnym, żeby pić w tamtym czasie herbatę.
Pora opuścić warszawskie pamiątki. Wracamy do windy. Wyjdź z gabinetu suwenirów na korytarz. Po prawej, na przeciwległej ścianie korytarza, są szklane drzwi. Przejdź nimi, a dalej tak, jak już szliśmy. W lewo pochylnią, w prawo i prosto przez trzy pary drzwi, aż do kasy. Zanim tak trafisz, posłuchaj, jak powstawała wystawa Rzeczy Warszawskie.
Po miesiącach oglądania kolekcji, które znajdują się w muzeum, nastąpił ekscytujący czas, w którym musieliśmy zdecydować, które z przedmiotów, które z rzeczy warszawskich znajdą się na wystawie. Wtedy, we współpracy z architektami, rozpoczął się proces doboru i sposobu pokazywania tych przedmiotów. Zależało nam na tym, żeby nic nie odwracało uwagi od rzeczy, ponieważ to rzecz w muzeum jest najważniejsza i to rzeczy warszawskie są pomostami między przeszłością miasta a jego teraźniejszością. Dlatego nasza wystawa została zaprojektowana w taki sposób, żeby nic nie odwracało uwagi od naszych bohaterów, od pochodzących z przeszłości rzeczy warszawskich. Żeby wystawa mogła powstać, prócz koncepcji tworzonej przez miesiące przez grono kuratorów, pracował nad nią także zespół architektów, a później cały duży zespół techników, którzy wykonali gabloty. Bardzo lubię chodzić po mieście. Być może też dlatego wystawa Rzeczy Warszawskie odzwierciedla, albo chciałbym, żeby odzwierciedlała, spacer po mieście, spacer bez celu, spacer od rzeczy do rzeczy, od miejsca do miejsca. Wydaje mi się, że tak zorganizowana przestrzeń muzealna dobrze odzwierciedla przestrzeń miasta, w którym bardzo często przemieszczamy się dla przyjemności.
Jesteś już przy kasach? Za nimi jest winda. Jedziemy na pierwsze piętro. Na lewo zaczyna się gabinet widoków. Idziemy.
Jesteśmy w najrozleglejszym gabinecie w Muzeum Warszawy. Na gabinet widoków składa się aż 5 pomieszczeń. W jednym z nich zobaczą Państwo jedynie wielki czarny mebel, który mieści grafikę. W drugim zobaczą Państwo makietę XVIII-wiecznej Warszawy. Ta makieta została wykonana specjalnie dla naszego muzeum na jego pierwszą wystawę, otwartą w 1953 roku. Zdecydowaliśmy się pozostawić ten eksponat, ponieważ to też jest widok Warszawy, tyle że pomniejszonej, ale jest to widok trójwymiarowy, więc myślę, że przyciągnie Państwa uwagę.
Wiemy, że nie miniesz makiety obojętnie, nie oglądając. Patrz, podziwiaj, porównuj ze stanem obecnym i słuchaj piosenki o Warszawie.
Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tam kolorowe sny, kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił. tam, gdzie moje sny. I warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień.
W pozostałych trzech pomieszczeniach, na ścianach, gęsto powieszone są obrazy przedstawiające Warszawę w różnych okresach. Nasza kolekcja widoków miasta jest bardzo rozległa, dlatego zdecydowaliśmy się na tak gęste powieszenie obrazów. Mam nadzieję, że to Państwa nie razi. Widoki podzielone są chronologicznie i pokazują miasto od końca XVIII wieku po czasy najnowsze. Zwróćcie Państwo uwagę na obraz Bolesława Łaszyńskiego, który przedstawia zmianę trzonu kolumny Zygmunta III Wazy.
Zaraz za wejściem do sali skręć w lewo. W środkowej części pomieszczenia, na tej samej ścianie, na której są nasze drzwi wejściowe, znajdziesz wspomniany obraz.
Na obrazie widać gęste rusztowanie. I dopiero po chwili możemy się zorientować, że wśród tego rusztowania leży postać króla Zygmunta III. Ten obraz pochodzący z końca XIX wieku jest bardzo odważny. Pokazuje zwyczajną czynność budowlaną. Tak by się wydawało na pierwszy rzut oka. Ale powagi całej tej historii dodaje fakt, że chodzi przecież o najważniejszy pomnik Warszawy, o kolumnę. Mamy w gabinecie jeszcze jeden obraz, który pokazuje prace budowlane przy kolumnie Zygmunta. To obraz Jana Betleja z 1949 roku. Pokazuje rusztowania i ludzi wokół, którzy odbudowują najważniejszy pomnik Warszawy.
Tego obrazu szukaj na przeciwległej ścianie, vis-a-vis drzwi, którymi tu weszliśmy.
To kadr z odbudowy Warszawy po zniszczeniach wojennych. Obraz namalowano w 1949 roku i zapewne pokazuje ten właśnie czas. Nad całością tej kolekcji, nad widokami Warszawy, czuwa pan Jacek Bochiński, który jest specjalistą od malarstwa, ale chyba bardzo lubi grafikę. I ona leży w centrum jego zainteresowań. Stąd tak wiele grafik również w naszej kolekcji.
Wracamy do windy. Pamiętasz? Trzeba przejść przez zbiór obrazów, pokój z makietą i panoramę Warszawy. Wjedziemy na drugie piętro. Gdy wysiądziesz z windy, skręć w lewo.
Jesteśmy w najbardziej błyszczącym z gabinetów. To gabinet Streber i Platerów warszawskich. Jest ich tutaj prawie 1000. Nasza kolekcja Streber i Platerów jest bardzo rozległa i wciąż rozbudowywana. To dlatego, że warszawskie srebra były na przełomie XVIII i XIX wieku, a także w wieku XIX, bardzo dobre. Jeśli zechcą Państwo przyjrzeć się tym przedmiotom, to zobaczą, że wiele z nich ma niezwykle szlachetną formę. Kiedy przyjrzycie się Państwo tym najprostszym, okaże się, że wiele z nich jest bardzo starych. Najprostsze formy pochodzą z XVIII wieku. Zdecydowaliśmy się nie pokazywać przedmiotów, które tu są, w ich zainscenizowanym kontekście. Nie ma więc stołu zastawionego srebrami, nie ma owoców w koszyczkach, nie ma świec w świecznikach. Są jedynie srebrne przedmioty umieszczone z podziałem na pracownie. Pracowni złotniczych w Warszawie było bardzo wiele. Jeśli zechcą Państwo wysunąć szufladki, w których znajdują się podpisy, zobaczą Państwo bogactwo warszawskiego złotnictwa. Zwróćcie Państwo uwagę na przykład na terynę, czyli na czynie do przechowywania pasztetów z pracowni Jana Jerzego Bandała.
Terynę znajdziesz na środkowej półce w gablocie po prawej stronie pierwszej sali.
Bardzo piękne, proste, gładkie naczynie.
W następnej sali, na końcu gabloty przy lewej ścianie, na środkowej półce, zwróć uwagę na jeszcze jeden eksponat.
W czasie pracy nad gabinetem trafił do muzeum XVIII-wieczny srebrny spodek. Okazało się, że filiżankę do tego spodka od dawna mamy w naszych zbiorach. I tak na wystawie, po kilkudziesięciu latach rozłąki, znowu spotyka się filiżanka z końca XVIII wieku z przynależnym jej spodkiem. Oboje są bardzo piękni. W środku wyzłoceni, z wierzchu bardzo szlachetni i eleganccy. Nasze srebra dość często trzeba czyścić. Służą do tego miękkie szmatki, a większe zabrudzenia można usunąć, używając zwykłej pasty do zębów. Zajmują się tym nasi konserwatorzy. Srebrami i platerami w Muzeum Warszawy zajmuje się pani Monika Siwińska, która jest również współkuratorką gabinetu suwenirów i gabinetu zegarów warszawskich.
Jeśli chcesz obejrzeć resztę platerów, włącz pauzę. Idziemy dalej do gabinetu portretów. Wejdź tam po pochylni przez szklane drzwi.
Ze ścian spoglądają na nas warszawiacy, ale także osoby, które z Warszawą są albo były powiązane. Są tu ładni brzydcy, dobrze namalowani, źle namalowani. Wybraliśmy z naszych zbiorów te osoby, portrety tych osób, które miały wpływ na miasto. Najczęściej ten wpływ był pozytywny, ale czasami był też dyskusyjny albo wręcz zły. Kuratorami gabinetu portretów są dr Magdalena Wróblewska i dr Paweł Ignaczak.
Spośród wszystkich portretów Jarosław Trybuś wybrał jeden. Na pewno uda ci się znaleźć ten obraz vis-a-vis drzwi, którymi tu weszliśmy.
Myślę, że najwięcej emocji wzbudzać może portret Bolesława Bieruta. Ten portret jest niezwykle interesujący, nie tylko dlatego, że pokazuje tę kontrowersyjną postać, ale również dlatego, że jest jednym z ostatnich namalowanych w Warszawie portretów reprezentacyjnych. Bierut występuje na nim w pozie renesansowego księcia. Oparty o biurko, patrzy wprost na widza. Za nim, w otwartym oknie, widać budujący się Pałac Kultury i Nauki. Widać odbudowującą się Warszawę, której symbolem jest budowa wieżowca Pałacu Kultury i Nauki. Przed Bierutem na biurku leży stolica, pismo relacjonujące odbudowę miasta. Obok stoi statuetka Syreny, herbu miasta. Bierut zatem przedstawiony jest tu jak ten, który doprowadza do zmartwychwstania Warszawy po wojennych zniszczeniach.
Nieco w lewo od portretu Bieruta znajdziesz wyjście na klatkę schodową. Po schodach wejdź na samą górę. Warto. Czeka tam na ciebie niesamowity widok na Warszawę. Nie spiesz się i trzymaj się poręczy.
Thank you.
Jesteśmy w punkcie widokowym. To jeden z najwyższych punktów na Starym Mieście w Warszawie. Roztacza się stąd widok na większość Starego Miasta, ale w perspektywie widać też i nowszą część. Bardzo duży wydaje się Stadion Narodowy. Słabo natomiast widać stąd Pałac Kultury i Nauki. To nie on dominuje w panoramie. Myślę, że najpiękniejszy widok jest w kierunku Zamku Królewskiego. Piętrzące się dachy Starego Miasta i kamienic, i kościołów, na końcu zamknięte Zamkiem Królewskim ustawionym pod kątem, w ładnej perspektywie.
Kończymy już naszą wędrówkę po Muzeum Warszawy. Zejdziemy teraz po schodach 5 pięter w dół, do poziomu rynku. Zachowaj ostrożność, bo schody są dość niewygodne. Mimo wszystko chyba warto było spojrzeć na Warszawę z tak niezwykłej perspektywy. Nie spiesz się, trzymaj się poręczy.
Jak ty, miasto
najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam, kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień.
Jesteś już na samym dole schodów? Może rozpoznajesz sień z syrenką warszawską, w której już byliśmy? Na wprost schodów są szklane drzwi. Wejdź w nie i skręć w lewo. Zejdź po pochylni i idź w prawo. Dalej już tylko prosto, przed siebie. Miniesz kilkoro szklanych drzwi i dwie klatki schodowe, zanim dojdziesz do miejsca, w którym rozpoczęliśmy zwiedzanie. Mamy nadzieję, że jeszcze do nas wrócisz. Przyjdź, gdy tylko przyśni ci się Warszawa. Na koniec posłuchaj, czego dyrektor Jarosław Trybuś życzy swojemu miastu.
Warszawie życzę, by wciąż pozostawała tak młoda, jak jest, by była tak otwarta, by była tak przyjazna. A muzeum życzę, żeby ci, którzy do niego przychodzą, czuli się tutaj dobrze i dowiadywali się więcej i więcej o tym fascynującym mieście, w którym są, w którym żyjemy.
Do życzeń przyłącza się mówiąca te słowa warszawianka Agnieszka Rogińska.